Witam Państwa, Lech Pilarski. Prezydent oficjalnie wystartował, a zatem wiemy już prawie wszystko, choć jeszcze nie wszystkich kandydatów. Jeszcze mogą się zgłaszać. W województwie podlaskim, tak wskazują ostatnie notowania, prezydent wygrywa już w pierwszej turze. Na podium jeszcze kandydaci PO i PSL, a w programie zajmiemy się także S19. To dlatego, że minister podpisał decyzję o wyznaczeniu jej w kierunku Kuźnicy po tak zwanym Starodrożu. Czy to ostateczna decyzja, czy też teraz będzie ofensywa ekologów i powrót do pomysłów typu prawą ręką za lewe ucho. Zajmiemy się także budżetem, ma być w tym roku zbilansowany, czyli ma wyjść na zero, wydatki będą skompensowane przychodami. Taki jest plan, czy to wyjdzie, zobaczymy za rok. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, witam.
Dzień dobry.
Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy.
Witam Państwa.
To może zaczniemy od kampanii prezydenckiej. Można powiedzieć, że z chwilą, kiedy obecnie urzędujący prezydent ogłosił, że będzie startował, no to mniej więcej na temat kampanii już wiemy wszystko, chociaż, tak jak sygnalizowałem na początku, jeszcze kandydaci mogą się zgłaszać. To jak panowie by skomentowali, ja wiem, że pozytywnie pan poseł Dariusz Piątkowski, to co się wydarzyło w sobotę, czyli konwencję.
Oczywiście, że pozytywnie. Dobrze oceniamy kadencję pięcioletnią pana prezydenta Andrzeja Dudy. To człowiek z dużymi możliwościami, dobrze prezentujący Polskę na arenie międzynarodowej, skuteczny. Przypomnę, że to głównie dzięki jego wysiłkom udało się w końcu doprowadzić do tego, że Polacy mogą bez wiz jeździć do Stanów Zjednoczonych, ale także ogromny udział pana prezydenta w wielu działaniach, które miały zapewnić bezpieczeństwo i stabilność tej części świata. Te działania międzynarodowe, Trójmorza, mające na celu integrację państw tej części Europy, ale i także porozumiewanie się z przywódcami najsilniejszych państw Zachodu. Także aktywność pana prezydenta tutaj na arenie krajowej, bardzo częste spotkania z rodakami, nie tylko przekazywanie tego, jak pan prezydent widzi politykę, to co się dzieje w Polsce czy na arenie międzynarodowej, ale także po prostu słuchanie Polaków i wsparcie rządu w tych najważniejszych działaniach mających poszerzyć politykę społeczną, zapewnić bezpieczeństwo i sprawność naszego państwa, czy te elementy związane z rozwojem gospodarczym. Bez pozytywnej współpracy z panem prezydentem byłoby to dużo trudniejsze do osiągnięcia. Polacy doceniają efekty rządów Prawa i Sprawiedliwości i sądzę, że dobrze oceniają także prezydenturę pana Andrzeja Dudy. Jak powiedział o nim pan prezes Jarosław Kaczyński, to człowiek nie tylko o wielu osobistych zaletach i umiejętnościach, ale także uczciwie spełniający swoje obietnice. No i taką ważną zaletą bez wątpienia jest także i pierwsza dama.
Krzysztof Truskolaski.
No, bez wątpienia wchodzimy w cykl kampanii prezydenckiej. Zostało już zarejestrowanych kilka komitetów wyborczych, między innymi pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Pani marszałek stawia na kontakt bezpośredni z wyborcami. Jest obecna, no, bardzo aktywna w całej Polsce. No, przejedziemy całą Polskę, wszystkie powiaty. Chcemy pokazać, że kontakt z ludźmi, kontakt z wyborcami jest bardzo ważny, że nie można zamykać się tylko na spotkaniach zamkniętych, ale trzeba też wychodzić na ryneczki, na różne spotkania otwarte.
No ale nie będę cytował Rancho, po co jeździć, skoro tak wszystkie problemy powinny być kandydatom znane. To po co wysłuchiwać się znowu? Co myślą o problemach
kandydaci Polacy, jakie nie mają. Są alfami i omegami, więc warto spotykać się, warto wsłuchiwać się w głosy Polaków, zwykłych mieszkańców, tak? Nie tylko i wyłącznie tych szych z rządu, że tak powiem, ale również zwykłych Polaków. Dlatego bardzo się cieszę, że pani marszałek Piątek Kidawa jest bardzo aktywna. Kilka w weekend była na Podkarpaciu, chyba dzisiaj, jutro na Mazowszu, więc ta kampania się rozkręca. No, oczywiście z drugiej strony zbieramy podpisy, bo wszyscy posłowie, ale również Koalicja Obywatelska, która wsparła panią marszałek politycznie, zaangażowała się w zbieranie podpisów. Chcemy zebrać te podpisy jak najszybciej, jak najwięcej, żeby już tak na poważnie zabrać się za tą kampanię. Ja bardzo się cieszę, że w sondażach no już coraz bliżej pani marszałek do pana prezydenta Andrzeja Dudy. No w drugiej turze już dzieli ich naprawdę...
Na Podlasiu to nie.
No, panie redaktorze, ale chciałbym przypomnieć, że mamy 16 województw w całej Polsce. Mamy oczywiście
15 wygrywa pan prezydent.
W województwie podlaskim rzeczywiście ta przewaga jest duża, ale będziemy robić wszystko, żeby jak najbardziej tą przewagę zmniejszyć.
Paweł Krutul.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o prezydenturę naszego kandydata, czyli Roberta Biedronia, według dzisiejszych sondaży w kraju zajmuje trzecie miejsce. Jest to początek kampanii, mamy jeszcze 80 kilka dni. Robert Biedroń codziennie odwiedza 4 powiaty. Tak zdeklarował i to robimy. Niebawem zawita do naszego województwa podlaskiego, gdzie będziemy organizowali spotkanie z mieszkańcami Białegostoku i nie tylko okolicznych również miejscowości i powiatów.
Chyba wszystkich powiatów nie zdąży odwiedzić w naszym
zdąży,
kraju.
Zdąży.
Tak jest 80 parę, 4 dziennie.
Panie redaktorze, więcej optymizmu.
Łącznie z dniem wyborów.
Więcej optymizmu. 11% w kraju jest to dobry prognostyk na przyszłość. Pamiętajmy, że jak Aleksander Kwaśniewski na początku swojej drogi walkę o prezydenturę zaczynał wynikiem 8%. Także patrzymy, głównym naszym celem jest wejście do drugiej tury wyborów. Wszystko to robimy. W Podlaskim według wczorajszych badań mamy 4. miejsce, jeżeli chodzi o kandydatów na prezydenta. Mamy 10%, także walczymy i uważamy, że wynik będzie jak najlepszy. Zapowiedzieliśmy, że zbierzemy 500 000 podpisów. Idzie nam dobrze i to zrealizujemy.
Jak słyszeliśmy, wszystko jest dobrze zaplanowane. Jakie będą efekty, to dowiemy się 10 maja po pierwszej turze. Czy należy...
Zadecydują Polacy.
Oczywiście. Tak. Ale pytanie, czy w trakcie przebiegu tej kampanii należy się spodziewać jakichś takich zawirowań, ewentualnie przełamań, które spowodują, że część kandydatów będzie miała gorsze notowania, a część wyższe?
No pan prezydent apelował o to, aby to nie była agresywna kampania, aby kandydaci się spierali, ale
tylko
merytorycznie. I rzeczywiście tutaj myślę, że wszyscy, jak tu siedzimy, zgodzimy się, że to powinna być walka na argumenty, a nie ataki ad personam. I tutaj jak najbardziej. No ale szanowny panie redaktorze, szanowni
pytanie, jakiego państwo, rodzaju argumenty, skoro prezydent nie...
Pierwszy argument, który mogliśmy ostatnio zobaczyć w czwartek w Sejmie, jak pani Lichocka traktuje Polaków, tak? Ten symbol, który... Ten symbol, który pokazała, niestety obrazuje, jak te środowisko chce traktować Polaków. Zresztą zaproponowaliśmy w Senacie, aby 2 miliardy złotych, które zostały przekazane przez parlament, przez Sejm na telewizję publiczną i media publiczne, zostały przekazane na walkę z chorobami onkologicznymi. Niestety nie udało się. I właśnie po tym głosowaniu, po przemowach, pani Lichocka pokazała w stronę opozycji, ale również w stronę Polaków ten gest. Więc to pokazuje, jak właśnie tamto środowisko chce nas traktować. Ale ja jestem pełen optymizmu przed tą kampanią i mam nadzieję, że takie wyskoki już się nie zdarzą.
Mam nadzieję, że pan poseł będzie się również uderzał we własne piersi i zobaczy, w jaki sposób zachowują się koledzy z ław parlamentarnych.
Ale mam nadzieję, do mnie pretensje?
Nie, bo mówi pan na razie o pojedynczym przypadku posłanki, której puściły emocje, ale nie z powodu onkologii, tylko z powodu sposobu wypowiedzi polityków Platformy wokół sporu tego, czy finansować telewizję publiczną, czy nie.
Wyobrażam sobie,
ale
panie ministrze,
ale pani pośle, że starałem można, się panu że nie przeszkadzać, bronić, więc proszę mnie również nie przeszkadzać.
Uważam, że ten gest za haniebny i wszyscy powinniśmy, jak tu siedzimy,
panie pośle, potępić. Jeszcze nikt nie broni tego gestu, więc proszę nie narzucać swojej retoryki i nie udawać, że inni są głupcami i będą przyjmowali pana retorykę. Jeszcze raz próbuję powtórzyć. Parlamentarzyści, tak samo jak wszyscy politycy, powinni uważać na emocje, zwłaszcza w miejscach publicznych, a Sejm jest takim miejscem. I absolutnie na pewno nie będę pochwalał tego, co zrobiła pani Lichocka. Natomiast chciałbym przypomnieć, co robią pańscy koledzy i pana koleżanki w Sejmie. Proszę zauważyć, jak się zachowuje duża część klubu. U nas to był pojedynczy przypadek. I absolutnie tego nie pochwalam. Natomiast co najmniej kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób z pańskiego klubu non-stop praktycznie próbuje uniemożliwić wystąpienia posłów związanych z rządem, ministrów czy pana premiera. No, to, co się działo w trakcie wystąpienia pana premiera, który mówił w momencie, kiedy rozpatrywano punkt o odwołaniu ministra Kamińskiego, no to woła po prostu pomstę do nieba. Pana koledzy i koleżanki nie mają osobistej kultury podstawowej. Oni powinni pójść na kurs savoir-vivre i tak jak chociażby przed chwilą uznawać, że ktoś inny ma prawo do tego, aby mieć inne poglądy. Ja rozumiem, że państwo macie inne poglądy i je wyrażajcie, tylko wyrażajcie je w sposób kulturalny. Jedyne, co potraficie zrobić bardzo często, to jest ogromna agresja. Ogromna agresja, która dziś w polityce funkcjonuje, to niestety wynika z państwa sposobu prowadzenia polityki i dobrze, żebyście próbowali powstrzymać tę agresję także we własnym klubie. Jeżeli to zrobicie, myślę, że życie polityczne w Polsce będzie dużo spokojniejsze.
Wiem, panie ministrze, na moment... że najłatwiej zrzucać wszystko oczywiście na opozycję, ale widzieliśmy w czwartek, jak ta agresja właśnie wygląda. Ona ma twarz pani posłanki Lichockiej.
To musiałby wymienić kilkadziesiąt nazwisk z pana klubu, żeby to zrównoważyć.
Szanowni państwo, jak widzicie, wojna polska trwa w najlepsze. Lewica weszła do Sejmu i chcemy mówić o konkretach, o cyfrach. I mamy narodowy onkologiczny pakiet rządu naszego, który dysponuje środkami wynikającymi z budżetu państwa, który jest przeznaczany 5 miliardów złotych na 10 lat, czyli 500 milionów rocznie. A na samą telewizję zostało przegłosowane większością parlamentarną 2 miliardy na rok na te paski złowieszcze, na co Lewica się nie zgadza i głosowała przeciwko tej ustawie.
Ale skoro już panowie wywołujecie
właśnie inny temat budżetu, temat, to muszę się do tego odnieść.
Jeśli można, panie pośle, na moment. Mhm. Wywołujecie państwo temat mediów publicznych, to przypomnę wypowiedź pana premiera, byłego premiera Donalda Tuska w sprawie finansowania. Temat finansowania mediów publicznych jest debatowany od co najmniej 20 lat. Nie został dotychczas rozwiązany, natomiast bardzo chętnie posłowie głosowali za wszelkiego rodzaju zwolnieniami od opłat na media publiczne. I trzeba widzieć także drugą stronę tego oczywiście medalu, że mamy określoną instytucję, która miała mieć niezależne finansowanie. Państwo nie spełniło tutaj zadania i trzeba szukać tych pieniędzy w budżecie. No tak sytuacja
panie
wygląda.
Redaktorze, ależ oczywiście, że tak, ale w takich sprawach, jeżeli to jest telewizja publiczna, dlaczego...
Zróbmy referendum i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Panie redaktorze, po raz trzeci spróbuję się wypowiedzieć w tym temacie. Jeżeli chodzi o telewizję publiczną, stwórzmy ponad wszelakimi podziałami okrągły stów i o tym rozmawiajmy. No, a nie, że jedna
model?
Opcja...
Model włoski,
a niech,
jedna,
a niech,
jeden program
a niech jedna
partii?
Opcja narzuca przekaz, jaki jest ten tam formułowany. No, nie trzeba tu być alfą i omegą i czytając paski w telewizji publicznej, jak opozycja jest atakowana za nasze wszystkie pieniądze. Każdy z nas płaci podatki i ja na te paski się na przykład nie godzę. Po prostu się nie godzę, mam prawo do tego. A idą tam moje pieniążki. Ja protestowałem przeciw takiemu zachowaniu, takimi nieobiektywnymi stwierdzeniami. Nie powinno to mieć miejsca. Dlatego rozmawiajmy, dlaczego jedna strona narzuca i używa to jako tuby propagandowej. Lewica się na to nie zgadza. Kropka.
Pana komentarz.
Co najmniej dwa tematy zostały poruszone. Pierwszy dotyczący sposobu funkcjonowania mediów publicznych. I tu trudno nie przyznać racji panu dyrektorowi, że nie mamy w tej chwili rozwiązania, które pozwoliłoby z jednej strony ograniczyć liczbę reklam w mediach publicznych, z drugiej strony prowadzić działalność misyjną, taką, która nie jest dochodowa, nie przyciąga reklamodawców, gdzie jest i kultura wysoka, i są programy dla dzieci, i programy regionalne, pozostałe media tego w zasadzie nie prowadzą. W związku z tym trzeba znaleźć jakiś sposób, który by to uregulował długofalowo. W poprzedniej kadencji pan minister Czabański próbował zaproponować jakąś formę podatku publicznego, ale takiego obejmującego niemal wszystkich obywateli, tak jak się to dzieje w innych państwach. Innym modelem, który jest możliwy, to jest finansowanie budżetowe. To też jest rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach i jak na razie ten model w praktyce przynajmniej częściowo w połączeniu z abonamentem funkcjonuje. Przypomnijmy, że dziś abonament płaci zaledwie kilka procent Polaków, a powinno płacić zdecydowana większość. To jest jeden element. Drugi związany z onkologią i wydatkami na onkologię. Rozumiem, że opozycja próbuje jakby wiązać pewne wydarzenia, ale trzeba przypomnieć, że dziś wydatki na służbę zdrowia są o kilkadziesiąt miliardów wyższe niż w okresie rządów PO-PSL. Rozumiemy, że są to ciągle wydatki niewystarczające, stąd długofalowy plan mówiący o stopniowym podwyższeniu wydatków na służbę zdrowia, tak aby chociażby zmniejszyć kolejki i zapewnić jak największą liczbę usług medycznych dla obywateli. I mamy nadzieję, że to pozwoli na polepszenie tej sytuacji. Ten program onkologiczny, o którym pan poseł przed chwilą wspominał, to jest jedno z działań, które ma ułatwić. Tam są między innymi procedury, które mają zapewnić taką całościową opiekę nad pacjentem onkologicznym, ale i także dodatkowe pieniądze. Panowie zresztą doskonale wiecie, że każdy budżet, także domowy, składa się z pewnej grupy wydatków i ustalamy, umawiamy się.
Skoro już pan wywołał temat budżetu, to ten budżet będzie
już wcześniej tak naprawdę.
No tak, będzie zrównoważony, czyli wpływy mają zrównoważyć wydatki. Pytanie, jak długo da się to utrzymać, to po pierwsze. Po drugie, jak będzie się napędzał rozwój gospodarczy i rosło, że tak powiem, bogactwo obywateli, bo z tego, bo z podatków bierze się budżet, z niczego innego, no ewentualnie jeśli zaczniemy drukować papiery.
W ostatnich kilku latach rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że potrafi dobrze zarządzać państwem, potrafi pomóc gospodarce i rozwijać się. Korzystamy także oczywiście z koniunktury międzynarodowej, bo Polska przecież nie jest samotną wyspą i ma kontakty międzynarodowe, także gospodarcze i potrafiliśmy to wykorzystać. Potrafiliśmy znacznie ograniczyć wydatki państwa i w ostatnich latach deficyt budżetu państwa, czyli ta luka między pieniędzmi, które wpływają do budżetu, a tymi, które są wydatkowane, zdecydowanie się zmniejsza. Przypomnę, że w okresie rządów PO-PSL dług publiczny wzrósł praktycznie dwukrotnie, a jednocześnie nie rozwiązano bardzo wielu problemów, także regionalnych. My staramy się to poprawić.
Jeżeli chodzi o budżet, będąc...
En bloc, czyli o cały.
Jeżeli chodzi o budżet, będąc członkiem Komisji Obrony Narodowej, dziwi mnie, zaskakuje mnie, że nie dbamy o polskie firmy, o polskich przedsiębiorców, bo zakupując samoloty bojowe F-35 nie mamy żadnego, ale to żadnego offsetu. Za czasów lewicy, jak kupowaliśmy F-16, to w 3/4 mieliśmy zapewniony offset. Czy on był dobry, czy był lepszy, jest po czasie, możemy ocenić. Teraz nie mamy żadnego. To nie jest dbanie o nasz rynek, o naszych pracowników w naszym kraju. Lewica wniosła kilkaset poprawek. Dla ciekawości wszystkie zostały odrzucone. Czy strona rządząca bierze monopol na inteligentne jakieś zmiany w budżecie państwa, a odbiera to innym partiom opozycyjnym? Uważam, że nie powinno tak być. Proponowaliśmy również, jeżeli chodzi o zmiany budżetowe, czy Koalicja Obywatelska, czy Lewica, czy PSL w naszym województwie, też zostały wszystkie odrzucone. To nie jest rozmowa, to nie jest dialog. Mamy wspólną Polskę, powinniśmy pewne rzeczy ustalać ponad wszelakimi podziałami. Nie ma Prawo i Sprawiedliwość monopol na zarządzanie wszystkimi.
No, szanowni państwo, no, ja też niestety ubolewam nad tym, że żadna poprawka opozycji nie została przez rządzących uznana. I tu nie mówię o tych 500 poprawkach regionalnych, które były zgłoszone przez poszczególnych posłów. O tu możemy się spierać, czy pieniądze można wydać lepiej, czy gorzej, ale moglibyśmy ponad podziałami politycznymi jednak na kilka tematów zwrócić uwagę. Tak jakby chociażby na służbę zdrowia, na również na pensje nauczycieli, żeby pensje nauczycieli się zwiększały, czy na infrastrukturę drogową w naszym województwie. Ja, szanowni państwo, praktycznie na każdym posiedzeniu Sejmu wspominam infrastrukturę drogową w województwie podlaskim. Pytam pana ministra Adamczyka, jak wygląda zaawansowanie pewnych inwestycji, czy to Białystok, Augustów, Krajowa Ósemka, czy droga S19, o której zaraz będziemy rozmawiali. Ale niestety pan minister nie jest mi w stanie przekazać konkretnych informacji, kiedy wreszcie mieszkańcy województwa podlaskiego będą mogli cieszyć się z tej drogi, tak? Bo przypomnę, już przechodząc gładko do następnego tematu, panie redaktorze.
Nie, musimy posłuchać piosenki, w związku z tym musi się odbyć przerwa, żeby za dużo tematów nie było. I za chwilę, tak jak pan zapowiedział, a ja powtórzę, wrócimy do sprawy S19.
Jeszcze dwa zdania o budżecie. Trzeba króciutki komentarz.
Żeby skończyć temat.
Duża część poprawek nie wynikała z tego, że rzeczywiście trzeba było, czy chciano coś zrobić, tylko chodziło o efekt polityczny. Na przykład poprawki, które miały przeznaczać jakieś dodatkowe pieniądze na budowę którejś drogi lub którejś linii kolejowej, często po prostu nie mogły być wydatkowane, bo jeszcze nie jest pod względem administracyjnym taka inwestycja przygotowana. Jeszcze raz powtórzę, zwiększamy systematycznie nakłady na służbę zdrowia w porównaniu z okresem rządów PO-PSL. Te nakłady wzrosły o kilkadziesiąt miliardów złotych do ponad 100 miliardów. W momencie, kiedy przejmowaliśmy władzę, dzięki głosom Polaków, było to około 70.
Ale niestety kolejki nie maleją, panie ministrze.
Państwo mieli przerwę, my natomiast w studiu nie. I zanim przejdziemy do S19, jednak na moment powrócimy do służby zdrowia. Ja bym poprosił naszych gości o komentarz. Przypomnę, naszymi gośćmi są dzisiaj Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej oraz Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy. Skupmy się jeszcze przez moment na służbie zdrowia, bo ja jednej rzeczy nie mogę zrozumieć. Docierają do nas informacje, że niektórzy lekarze w jednym z białostockich szpitali chcą zarabiać około 50 czy ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, a z drugiej strony mamy pielęgniarki, które są opłacane na poziomie najniższej płacy minimalnej. To jak można zbudować jakiś racjonalny system? Jak można liczyć na to, że będą kadry w służbie zdrowia na tym szczeblu pielęgniarskim, techników, no całej poważnej grupy ludzi, która odpowiada jednak za funkcjonowanie tego zespołu pod nazwą służba zdrowia? Prosiłbym o komentarz. Co zrobić, żeby to zrównoważyć? Bo to też są pieniądze, które wydajemy z naszych podatków. I dlaczego lekarze mają zarabiać 5, 10, 15 razy więcej od pielęgniarek?
Rozwarstwienie płacowe, tak jak pan redaktor, między pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, o których nie zapominajmy, to była głośna sprawa ostatnio.
Ale radiolodzy, technicy, tak, no cała grupa ludzi.
Ile innych zawodów medycznych.
Jest rozpiętość ogromna. Nie wiem, czy to jest akurat fakt, czy to jest fakt medialny, 50 tysięcy złotych, że lekarze...
Cytat z mediów funkcjonujących, w internecie, dlatego, proszę sobie...
Rozumiem.
Źródło.
Jeżeli nie zabezpieczymy kadry, jeżeli chodzi o pielęgniarki, ratowników medycznych i te wszystkie zawody, o których państwo przed chwilą wymienialiście, no to czeka nas klęska. Niestety nasze społeczeństwo się coraz bardziej starzeje. Rok do roku chyba, rok do roku z tego, co podaje GUS, Podlaskie się zmniejszyło o 20 parę tysięcy osób. I tu trzeba jakiś znaleźć złoty środek. 500+, którymi Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, niestety nie sprawiło, że demokracja nam... demografia, dziękuję panie ministrze, nam nie podskoczyła. Także trzeba tutaj wspólnie jakiś sposób wymyśleć.
To tak samo jak z kształceniem lekarzy, jedną decyzją nie da się tego odbudować.
Nie, bo to jest wieloletni proces, no bo wykształcenie czy pielęgniarki, czy radiologa, czy kogoś, to jest system minimum, podejrzewam, 5-6 lat, żeby był...
Prawdziwy lekarz, który będzie miał
Ja nie mówiłem o lekarzu teraz.
34
lata. O pielęgniarkach mówiłem.
No jednak, ale pytanie, jak to zrobić, żeby nie było tak dużych dysproporcji, żeby te nakłady, które przeznaczamy na służbę zdrowia, trafiały również do tych, którzy zarabiają najmniej, a jednak są niezbędni w służbie zdrowia.
Zawód pielęgniarki, bo to głównie kobiety wykonują ten ciężki zawód i bardzo potrzebny, tak? No niestety od wielu, wielu lat jest niedoceniany. No chciałbym zauważyć, że różnego rodzaju pomoce szpitalne zarabiają tyle, co pielęgniarki, które jednak muszą się wykształcić, muszą skończyć studia i później mają ogromną odpowiedzialność.
Ale
w trakcie...
to wiemy, to wszystko wiemy. Pytanie, jak to rozwiązać? Dlaczego takie dysproporcje są? Dlaczego na stole pojawiają się tego rodzaju propozycje i no, wydawałoby się, że grupa ludzi, która powinna widzieć trochę holistycznie, że tak powiem, problem służby zdrowia, nie dostrzega również, że tak mało pieniędzy przeznacza się na ten średni personel.
No, zdecydowanie nie powinno być takich dużych dysproporcji. No, nie wiadomo, na ile te akurat informacje, że na Białostockim są, że tak jest, są sprawdzone.
W internet
no, to jest fakt, no. Fakt medialny, tak? No, tu trzeba było skonfrontować to z dyrektorem. Czy,
no, jak nie
czy...
55, to nawet 40 miesięcznie. No, to jednak
panie redaktorze, no, robią wrażenie. Wszyscy, jak tutaj się zgodzimy, no, musimy powiedzieć, że no, nie zgadzamy się na tak duże dysproporcje, tak? Jeżeli pielęgniarka ma średnią, najniższą krajową, a lekarze zarabiają 20 razy więcej, załóżmy, tak, z tego, co pan mówi. No tak być nie powinno, bo powinny być te jednak zarobki
jak to rozwiązać?
Jakoś uśrednione.
Kilka elementów. Po pierwsze, rzeczywiście średnia wieku i lekarzy, i pielęgniarek jest coraz wyższa.
Zatrważająca.
Tak, ale nie jest najwyższa w Europie, więc kraje Europy Zachodniej mają jeszcze większy problem niż Polska. I to
złośliwie
dlatego,
mówiąc, bo skutecznie odmłodziliśmy tam te kadry.
Częściowo tak, ma pan rację. Ale temu miała służyć między innymi decyzja kilkakrotna już ministra służby odpowiedzialnego za służbę zdrowia, aby powiększyć limity przyjęć na studia medyczne. W tej chwili pan minister Szumowski także dąży do tego, aby zwiększyć liczbę przyjmowanych lekarzy na specjalizację. Tutaj niestety także samorządy i poszczególne szpitale blokują liczbę przyjęć na specjalizację, co powoduje, że ten pełno wykwalifikowany lekarz w niektórych dyscyplinach przychodzi bardzo późno. Przypomnę, że na przykład na Podlasiu mamy ogromny problem z lekarzami, psychiatrami dla dzieci i młodzieży. Praktycznie nie ma u nas przychodni, które mogłyby się tymi problemami zająć. My również, mówię o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziliśmy do tego, że przyjęliśmy ustawę, która określa minimalne wynagrodzenia w poszczególnych zawodach medycznych. To jest zupełnie nowe. W ten sposób chcemy doprowadzić do zmniejszenia tych dysproporcji, ale trzeba jednocześnie pamiętać, że służba zdrowia jest mocno rozproszona pomiędzy różne organy władzy. I co prawda minister jeden i drugi odpowiadają za kształcenie lekarzy i pielęgniarek, częściowo za płacę i wysokość nakładów w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale szpitale już na przykład prowadzone są przez najczęściej samorządy bądź uczelnie, bo tu wspomniał pan o szpitalu klinicznym i to one już decydują o wysokości zarobków kadry w swoich szpitalach. Tu dochodzi niestety także moim zdaniem no, nadmierne żądania niektórych środowisk i niektórych osób, które zdając sobie sprawę, że kadr medyczny jest trochę za mało, no to stawiają zbyt wygórowane żądania finansowe.
Zobaczymy, jakie będą skutki tych porozumień płacowych i na jakiej kwocie się skończy. W każdym razie temat jest i warto mu się przyglądać. To teraz przejdźmy do tej wywołanej już S19, bo przypomnijmy, że planowany był przebieg S19 tutaj w okolicach Białegostoku na zasadzie, jak to sygnalizowałem, prawą ręką za lewe ucho. Teraz pan minister był przy podpisaniu powrotu do starego pomysłu, czyli starodroże.
Trzeba przypomnieć, S19 to trasa, która prowadzi na południe, jest częścią Via Carpatii, czyli takiej trasy, która ma prowadzić od południowej czy południowo-wschodniej Europy przez wschodnią część Polski, aż po Białoruś. W ramach tego jest odcinek między Białymstokiem a Kuźnicą, który według rządu PO-PSL prawie 10 lat temu ustalono przebieg przez Knyszyn i Korycin. Czyli prawie o 40 km więcej musielibyśmy jechać do Kuźnicy niż jadąc przez Czarną Białostocką, Wasilków i dalej Sokółkę. Od samego początku, kiedy te plany rządu PO-PSL zostały wprowadzone w życie, protestowaliśmy przeciwko temu. Najpierw jako posłowie opozycji, teraz będąc w koalicji rządowej naciskamy na ministra infrastruktury, aby to udało się zmienić. I tak się rzeczywiście stało. Dziś minister infrastruktury przyjął nasze argumenty, ale i także mieszkańców Sokółki, Czarnej Białostockiej i wielu ludzi tam mieszkających.
I wracamy na starodrogę.
W tej chwili trwa ten ciąg postępowania administracyjnego, który ma przygotować inwestycje do rozpoczęcia najpierw przetargu i potem budowy. Niedługo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróci się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na przebieg trasy tym tak zwanym starodrożem, czyli tym krótszym wariantem.
No i pytanie, nie można było tego zrobić.
Nie można było tego zrobić wcześniej. Trzeba było zrobić takie badania środowiskowe przez wszystkie cztery pory roku, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś poważnych przeszkód natury przyrodniczej. Wydaje się po tych wstępnych badaniach, że ich nie powinno być, że możliwe są kompensaty w innych miejscach i stąd taka decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzja słuszna i logiczna, tak uważam i od początku tak uważałem i mam nadzieję, że dzięki temu w przeciągu 2 czy 3 lat będzie możliwy przetarg na ten odcinek. Natomiast cała trasa S19, bardzo potrzebna dla naszego województwa, niestety musi nadrabiać zaległości z okresu rządu PO-PSL. To tamten rząd doprowadził do tego, że trasa ta przestała być jedną z najważniejszych tras drogowych w naszym kraju. Dopiero przed wyborami 2015 roku wpisano ją ponownie na...
To już wiemy.
Na listę budowanych tras ekspresowych, ale nie przyznano na to żadnych środków. My musieliśmy od początku rozpocząć te przygotowania administracyjne, przygotowawcze i środowiskowe, a one niestety trwają i to wszyscy fachowcy mówią około 8 lat.
Pytanie, to dobrze, że wracamy na starodroże?
Panie ministrze, ja nie będę się oczywiście wyzłośliwiać, bo to jest za ważny temat. Ja będę wspierał każdą władzę, która będzie dążyć do tego, aby rozwijać infrastrukturę w naszym województwie. No, chciałbym przypomnieć, że S19, znaczy teraz 19, to jest droga śmierci. W każdym tygodniu mamy tam wypadek i to w województwie podlaskim, tak? A już nie mówię o województwie lubelskim, mazowieckim czy podkarpackim, więc jest to bardzo niebezpieczna arteria, bardzo często uczęszczana, więc tą drogę rzeczywiście ponad podziałami politycznymi należy jak najszybciej wybudować. Oczywiście procedury trwają i ja tutaj jestem tego świadomy. Nowy przebieg. No, mam tutaj, szanowni państwo, przed sobą mapkę obszar Natura 2000. Ten stary przebieg, który jeszcze został za czasów rządów PO-PSL wyznaczony, no właśnie omija ten obszar Natura 2000, dlatego Knyszyn, Korycin. Zresztą też no mieliśmy, można powiedzieć, 3 pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, trasa do Knyszyna, czyli w tym momencie 65, też bardzo często uczęszczana przez mieszkańców województwa podlaskiego. No już byśmy mieli do Knyszyna załatwioną sprawę. Później S16 do Ełku. O te 30 kilka kilometrów byłoby mniej budowania. Druga sprawa, Korycin. Mamy trasę z Białegostoku do Augustowa. Oczywiście byłoby dalej, ale dużo bezpieczniej. No teraz 8 z Białegostoku do Augustowa, która jest w planach, ale niestety ma być w standardzie 2+1. No teraz jest bardzo niebezpieczną drogą i należy zastanowić się, czy jednak by nie zmienić tej koncepcji i nie planować 2+2. Jest tam niesamowity ruch, jeżdżę bardzo często tą trasą. Też mieszkańcy do mnie przychodzą, którzy na przykład mamy takie przypadki, że ktoś mieszka w Augustowie czy w Suwałkach, dojeżdża do pracy do Białegostoku i odwrotnie oczywiście. Też ludzie mieszkają w różnych miejscach naszego województwa i jeżdżą tam do pracy i po prostu przychodzą do mnie i mówią: panie pośle, trzeba coś tam zrobić wreszcie z tą trasą, więc już byśmy mieli tutaj do Korycina tą dwupasmówkę. Z trzeciej oczywiście strony zgadzam się z panem ministrem, że to jest 40 kilometrów dalej i jeżeli będzie nadal w planach S16 z tym razem Białegostoku do praktycznie do Ełku, żeby połączyć z S60
1. I będzie nadal w planach budowa Białystok Augustów, ale czteroposmowa. To rzeczywiście to ma jakiś sens, tylko pytanie, jak z uwarunkowaniami przyrodniczymi, jak z obszarem Natura 2000. Ja tak jak mówię, ja nie chcę tutaj krytykować, ja chcę szukać pozytywnych rozwiązań, żeby rzeczywiście ta inwestycja...
Jakby nie patrzeć, te cztery litery zawsze powstała. Z tyłu i w którymś miejscu, niezależnie czy to będzie S16 czy S8, będziemy musieli przechodzić przez Biebrzański Park Narodowy i Puszczę Knyszyńską.
Tak, pytanie, panie redaktorze, o ile wydłuży się proces inwestycyjny, tak? Jednak zmiana przebiegu zawsze wydłuża proces inwestycyjny. Pan minister Adamczyk w trakcie kampanii wyborczej obiecywał, że już w grudniu zostaną ogłoszone pierwsze przetargi. Rozmawiałem o tym z panem Adamczykiem poprzez mównicę sejmową i pan minister cały czas zapewnia, że te przetargi będą. Tylko, że ciekawe, kiedy. Ja oczywiście tak jak mówię, kibicuję, żeby te przetargi rozstrzygnięte były jak najszybciej, żeby łopata była wbita i żeby wreszcie ta trasa była budowana, bo jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale również dla mieszkańców całej Polski.
Krótki komentarz.
Jako, że od urodzenia jestem mieszkańcem województwa podlaskiego, każdy kilometr dodatkowej drogi cieszy mnie, bo korzystam, poruszam się po województwie podlaskim. Cieszy mnie to bardzo i trzymam kciuki, jeżeli uda się ministrowi, tutaj, z którym jesteśmy tutaj dzisiaj w studiu, pozyskać każdą dodatkową inwestycję.
Nie oszukuję. Ale pytanie, czy to dobrze, że wracamy na starodroże?
Panie redaktorze, dobrze i niedobrze, no zawsze zdania będą podzielone.
Jak będą protestowali ekolodzy, inaczej rzecz biorąc, będzie pan popierał ekologów.
Panie redaktorze,
bo to jest w opcji widzenia jednak lewicy?
Panie redaktorze, jesteśmy w tak pięknym regionie Polski, że albo droga może biegnąć tędy, albo tędy, przez park, przez puszczę. Zawsze będzie z tym problem. Musimy stanąć ponad wszelkimi podziałami i zbudować te drogi, żeby podlasianom żyło się bezpiecznie, się przemieszczali bezpiecznie, tak jak mają to w zachodniej części naszego kraju. Niestety, jeżeli chodzi o infrastrukturę, my nie jesteśmy Polską B, my jesteśmy nawet Polską C, ale ponad wszelkimi podziałami, to tak jak mówił mój przedmówca, trzymamy kciuki, żeby każdy kilometr dodatkowego asfaltu, który wpłynie na bezpieczeństwo nas i nas wszystkich,
został zrealizowany.
Zresztą oczywiście. Widzimy, panie redaktorze, trasa S8 z Białegostoku do Warszawy, oddana w całości. Tam wypadków jest śmiertelnych coraz mniej. Oczywiście, no czasami brawura, tak, ale rzeczywiście ta trasa jest dużo bezpieczniejsza.
Statystyka to ma do siebie, że potrafi być oczywiście w niedobrych intencjach wykorzystywana, ale jak się spojrzy na liczbę wypadków na autostradach i drogach ekspresowych, to one oscylują w granicach 0,4%, natomiast na pozostałych to sami państwo wiecie.
Dokładnie. Ostatnio minister infrastruktury przedstawiał raport bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 roku, no i tam było widać w tym raporcie, że...
Bez dobrych dróg nie da się bezpiecznie jeździć.
Że na autostradach i drogach krajowych tych wypadków jest naprawdę niedużo procentowo, a na drogach jednopasmowych no niestety jest bardzo niebezpiecznie.
Cieszę się, że także posłowie opozycji deklarują tutaj chęć wsparcia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przygotowywaniu tych inwestycji. Przypomnę, że na długotrwałość okresu przygotowawczego wpływają między innymi protesty mieszkańców. I często tak bywa, albo czasami przynajmniej, że z jednej strony prawie wszyscy deklarują, że chcą jeździć bardzo dobrymi, szerokimi drogami, ale gdy okazuje się, że ta droga może przebiegać w pobliżu jakiejś miejscowości, no to nagle zaczynają się pojawiać problemy. Stąd być może czasami deklaracje pana ministra Adamczyka mówiące o tym, że w jakimś momencie będzie przetarg czy rozpoczęta budowa, także i z tego typu uwarunkowań wynikają. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości na Polskę Wschodnią przeznaczył dużo większe pieniądze na infrastrukturę drogową i dodatkowo gigantyczne pieniądze na Fundusz Dróg Samorządowych, bo na razie mówiliśmy o tych drogach krajowych, najbardziej obciążonych, ale przecież duża część z nas jeździ także tymi drogami mniejszymi. To w skali województwa
ponad 400 milionów. Znam kilka osób, które w życiu nie jeździły ekspresówką.
Panie ministrze, prośba do państwa, do pana, jest pan przedstawicielem rządu, żeby lobbować jednak, jeżeli chodzi o DK8, czyli Białystok Augustów, żeby to była droga czteroposmowa 2+2.
Jestem za, tylko proszę pamiętać to, co już padło dzisiaj w audycji. Jeżeli byśmy dziś zdecydowali zdecydowali się na taki wariant, to by oznaczało dodatkowe kilka lat samego okresu przygotowawczego. Więc może na razie spróbujmy zrealizować chociażby 2 plus 1. Tak jest. I zrealizujmy te obwodnice wokół tych miejscowości, o których ostatnio mówiliśmy. Suchowola, Sztabin, bo to z jednej strony na pewno podniesie bezpieczeństwo i komfort życia tych mieszkańców, ale i też skróci zdecydowanie czas podróży.
Ale żebyśmy pamiętali o budowaniu teraz, jeżeli będzie to
ale tu się zgodzę.
Żeby kładki, przeprawy wszystkie już były przygotowane pod drogę czteropasmową, żeby to znaczy, w fazie projektu
tych,
już
na razie
to...
tych kładek nie będzie, bo to będzie podobny standard, jak jest między Sztabinem a Augustowem, więc tam raczej za dużo tych kładek nie ma. Natomiast zgadzam się, że to jest na tyle obciążona droga, że ona docelowo powinna być w układzie 2 plus 2, ja od wielu lat za tym optuję.
3000 tirów dziennie tamtędy przyjeżdża.
Ale nie wiadomo, czy będzie nadal przejeżdżało, kiedy oddamy do użytku S61.
Tak,
to jest zawsze ten znak zapytania.
Tak mówią i część przynajmniej fachowców związanych z generalną dyrekcją, że po oddaniu Via Baltiki duża część ruchu przeniesie się na tamtą trasę. Ale zobaczymy. Natomiast trzeba stosować rozsądne rozwiązania. Tu mówię w kontekście znowu powrotu do Starodroża, bo przypomnę, gdy rząd PO-PSL zdecydował się budować obwodnicę Augustowa, co wydłużyło trasę między Augustowem a Suwałkami o kilkanaście kilometrów, to dziś większość tego transportu osobowego i lokalnego, ale tranzytowego nie korzysta z tej obwodnicy, tylko jeździ po starej trasie, dawnej trasie krajowej, która już dzisiaj jest trasą wojewódzką.
Czekamy, a zatem na już wbijanie łopat, zaplanowanie odpowiednio i mam nadzieję, że wszelkie debaty na temat przebiegu dróg są już przynajmniej w części poza nami, no bo jeszcze cały czas przed nami debata na temat S16. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
Oraz Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy.
Dziękuję, miłego dnia.